Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy widzów telewizji Trwam na rozmowy niedokończone. Dziś temat powołani Bóg naszym marzeniem i spełnieniem, a to z racji niedzieli dobrego pasterza, ale też 58. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, kapłańskie, zakonne, powiemy, do życia konsekrowanego. Ten dzień w naszym kościele, w kościele w Polsce, rozpoczyna też kolejny tydzień modlitwy o powołania i jest pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. On też wpisuje się w rok czy w lata duszpasterskie, które skupiają się na Eucharystii. Bardzo serdecznie witam naszych gości w naszym studiu. Oczywiście połączeni jesteśmy online, a są z nami siostra Tomira Brzezińska. Witam siostrę bardzo serdecznie. Siostra jest ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, prowadzi też duszpasterstwo młodych i powołań, ale też pracuje w sekcji spraw powołań Komisji Formacyjnej. To jest przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów i Instytutów Żeńskich Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce. Pozdrawiamy i tą sekcję, ale przede wszystkim siostry Zgromadzenie. Dziękujemy za to, że siostra też będzie z nami. Drugą jest siostra Łucja Sowińska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Jest katechetką. Witamy siostrę bardzo serdecznie. I jest z nami ksiądz Paweł Walkiewicz. To jest ojciec duchowny w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Ksiądz jest też wiceprzewodniczącym zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I jeszcze będzie z nami ojciec Piotr Recki, to jest delegat ojca prowincjała do spraw powołań Polskiej Prowincji Zakonu PR-ów. Tych, którzy też prowadzą szkoły, jak gdyby można powiedzieć, pracują na co dzień z młodzieżą i pracują dla młodzieży. Cieszę się bardzo, że w taki dzień możemy razem rozmawiać o powołaniach. Dziś ten temat powołani Bóg naszym marzeniem i spełnieniem, to tak trochę idąc za myślą czy za orędziem ojca świętego Franciszka, bo on świętego Józefa przedstawia nam jako tego. Święty Józef, marzenie powołania, ten, który realizował swoje powołanie, choć nie było to wszystko w jego życiu takie oczywiste, ale we wszystkim mówił Panu Bogu tak. I teraz chciałbym, byśmy może i my spróbowali pomyśleć, co z tym orędziem, jak my je potrafimy może przepracować, albo co możemy zaproponować młodemu człowiekowi, bo wy też z młodymi ludźmi pracujecie na co dzień. Siostro Tomiro, jak właśnie to jest? Bo tutaj w tym orędziu Ojciec Święty jak gdyby poddaje nam pewne klucze do tego, żeby odczytywać, rozczytywać, czy widzieć chociażby w świętym Józefie piękny wzór powołania, odczytania, jak to powołanie właśnie mamy realizować, ale właśnie w kontekście młodego człowieka, tych młodych ludzi, z którymi żyjemy, którym też próbujemy podpowiedzieć, prawda, jako Kościół, ale jako konkretni też ludzie, którzy już są na drodze powołania, realizują to powołanie. Jak im pomóc odkryć to, że właśnie Pan Bóg jest kimś tak niesamowitym, dla którego warto oddać życie, warto Jemu służyć, a przez tą służbę służyć też bliźniemu, drugiemu człowiekowi, przez konkretną chociażby posługę, przez zgromadzenie, w zgromadzeniu zakonnym, czy przez kapłaństwo, przez życie konsekrowane.
No właśnie, trzeba może od tego zacząć, że wbrew takim sloganom, który się słyszy, że jest kryzys powołań, to ja chcę temu zadać kłam, bo tak naprawdę Pan Bóg nie jest w kryzysie. Pan Bóg jest ciągle ten sam i zawsze powołuje i to się nie zmienia. W kryzysie są powoływani. I ten kryzys bierze się stąd, że gdzieś tam nam się rozmyła trochę wiara. Być może, że my również, my powołani, też może nie potrafimy być takim jasnym światłem, który rozświetla drogę tym, którzy szukają woli Boga na swoje życie. Ale nie ma kryzysu powołań. Jest kryzys powoływanych, ewentualnie kryzys powołanych, którzy gdzieś tam nie potrafią być światłem Boga na ziemi. To od tego wyjdę, żeby temu zadać kłam. No i tak patrząc na młodego człowieka, który dzisiaj zmaga się z poszukiwaniem swojego miejsca na ziemi, No to może wyjdę od tego, że człowiek młody boi się woli Pana Boga. Może dlatego też, że gdzieś tam z tyłu głowy ma taki zapis, że wola Boga przygotuje dla niego życie bardzo trudne. I tutaj też chciałabym zrobić takie demento, że wola Boga nie łamie woli ludzkiej. Bóg nie jest przeciwko naszym pragnieniom. Bóg oczyszcza nasze pragnienia, On na nich buduje. I to pewnie warto byłoby sobie gdzieś tam uzmysłowić. I wtedy łatwiej jest iść za Jezusem. Powołanie to jest ten plan, który Bóg wybrał dla każdego człowieka. I też myślę, że to jest takie ważne, że powołanie wyprzedza dar istnienia. Więc zanim my tutaj pojawiamy się na świecie i wydamy pierwszy okrzyk, to Bóg już wpisał w nasze życie plan na misję. Wiemy, że jest ogólne powołanie, powołanie do świętości. Ale każdy z nas do tej świętości ma swoją własną ścieżkę. Są tacy ludzie, którzy do świętości dążą w życiu małżeńskim rodziny. A są tacy jak my, którym Bóg przygotował ścieżkę do świętości w habicie, w sutannie. I oczywiście, żeby wejść na tą ścieżkę, no to trzeba jeszcze się ze sobą mocno pozmagać. Bo gdzieś tam, jak pojawi się w umysłach młodego człowieka jakieś marzenie o rodzinie, o domu, dziewczynie, o mężu, chłopcu, o żonie, to jest to zupełnie naturalne, bo my w tych środowiskach żyjemy, my te środowiska znamy. Zmienia się sytuacja, kiedy gdzieś pojawi się pragnienie innego życia, życia we wspólnocie zakonnej czy seminaryjnej. I tutaj jest to pewna tajemnica. My chcemy poznać tajemnicę, ale też mamy pewne obawy przed tajemnicą, przed czymś nowym. Więc myślę, że też warto, żeby młody człowiek gdzieś tam sobie wpisał, gdzieś tam z tyłu głowy, że to, że pomysł Pana Boga odczytywany w naszej głowie, w naszych marzeniach, który nam mówi o życiu konsekrowanym, może wzbudzać obawy. Czy taka obawa to nie jest jakieś oryginalne zachowanie, to jest pewien taki standard w dzisiejszym świecie. I też może jeszcze, żeby tutaj nie zagadać i dopuścić innych do głosu, to chciałabym powiedzieć jeszcze tylko taką jedną myśl, że tak naprawdę w kontekście kobiet, bo jestem sama kobietą, że pracując z dziewczynami młodymi, one gdzieś tam obawiają się, że habit przekreśli ich macierzyństwo. I często jest takie pytanie, siostro, ale przecież ja bym chciała być mamą, chciałabym mieć dziecko, no to skoro ja mam takie pragnienia, to na pewno nie mam powołania. Ja zawsze im mówię, nie, gdybyś ty takiego pragnienia nie miała, to na pewno powołania nie masz. Bo każda kobieta otrzymała od Pana Boga aspekt macierzyński. I my kobiety realizujemy się wtedy najbardziej, kiedy towarzyszymy kształtowaniu się życia. Tylko Bóg wybrał takie kobiety, w którym dzieci rosną powiedzmy 9 miesięcy pod sercem. I one są mamami biologicznymi. Mamami, które towarzyszą dzieciom, które rodzą. Natomiast są też takie kobiety, które Pan wybrał na matki duchowe i im dzieci rosną w sercu. Czyli feedback jest taki. To, że dziewczyna ma pragnienie macierzyństwa, to jest to dobry znak. To znaczy, że ona ma pragnienie towarzyszyć życiu. No i może na razie postawię kropkę, bo...
Siostro, ja tutaj tak zaglądając do orędzia ojca świętego Franciszka, siostra o tym, o tej wolności, czy o lęku, czy tej woli Boga, my się jej nieraz tak boimy, że to będzie tak pod górkę, że to tylko same zakazy. Ale właśnie Ojciec Święty mówi, że właśnie Bóg nie forsuje naszej wolności. On łagodnie przekazuje nam swoje plany, nie oślepia nas świetlistymi wizjami, ale delikatnie zwraca się do naszego najgłębszego wnętrza, stając się dla nas najbliższym, przemawiającym do nas poprzez nasze myśli, uczucia. I tak jak to uczynił ze świętym Józefem, taki nam proponuje cele wzniosłe i zaskakujące. My nieraz właśnie obawiamy się, zapominając o tym, co tak naprawdę Pan Bóg nam proponuje i jak bardzo nam ufa.
No właśnie, ja coś powiem tak. Jest takie powiedzenie, sama go nie wymyśliłam, ale robię kopiuj wklej, że no tak oczywiście to jest tak troszeczkę w cudzysłowie i z takim poczuciem takiego pewnego żartu, ale ono oddaje sens. Że no wiemy, że Bóg nie cofa raz danego słowa, nie cofa wybrania, dał nam wolność i tej wolności nie cofa. I gdyby Bóg chciał nas sformatować jeszcze raz, zabrał nam wolę, to by odnosił więcej sukcesów. Tak to jest. A ponieważ Bóg nie cofa słowa i dał nam wolną wolę i my gdzieś tam opierając się na tej wolnej woli podejmujemy wolne decyzje. I trzeba mieć taką świadomość, że lęk to jest ta przestrzeń, w którą najbardziej skutecznie wchodzi zły duch. Jak się pojawia pragnienie powołania, to też to pragnienie powołania jest zwalczane przez złego ducha. Już w raju Bóg powiedział pierwszym ludziom: nie ufaj Bogu. I wprowadzając ich w przestrzeń braku zaufania.
O, siostra nam na chwilę gdzieś zatrzymała się przez łącze. To może.
Jest
siostra, tak.
Tak, no właśnie to dokończę tą myśl. Przepraszam, dokończę myśl, to techniczna jakaś przerwa. Że już w raju szatan mówił pierwszym ludziom: nie ufaj Bogu. I wprowadził ich w przestrzeń lęku. Jezus Chrystus później przychodzi i odwraca tę ciemną stronę raju, mówiąc: Jezu, ufam Tobie. Więc młody człowiek, i my wszyscy zresztą przez całe życie będący w drodze do doskonałości, nie jesteśmy doskonali, musimy sobie gdzieś tam powtarzać, żeby zaufanie przerastało nasz lęk. Żebyśmy nie dali się zdominować lękowi. Bo lęk nigdy nie jest dobrym podpowiadaczem i towarzyszem. Żeby bardziej ufać niż rozkminiać. A tutaj trzeba wskazać na pierwiastek żeński. My kobiety bez względu na wiek mamy tendencję do rozkminiania. I nic tak nas nie zniszczy jak nasze własne myśli. Więc ojcze, każda młoda dziewczyna, która zmaga się...
Dziękuję. Żeby nie rozkminiajmy, dajmy też miejsce Panu Bogu i ufajmy Mu. To była siostra Tomira Brzezińska, siostro Łucjo. Dla siostry, też patrząc na to po orędzie Ojca Świętego, no tym święty Józef, marzenie powołania, bo to i rok świętego Józefa i takie poddanie też i wzoru dla Ojca, myślę. Dziś mówimy o tych kryzysach, tak jak siostra powiedziała, że kryzys bardziej powołanego, kryzys ojcostwa, macierzyństwa, kryzys właśnie powołanego człowieka, tego, który idzie za Panem Jezusem, może być jakoś przeżywany przez wspólnotę Kościoła, albo możemy tak myśleć, że jest brak powołań, ale tak nie jest, bo wy jesteście, czy my jesteśmy. No właśnie, jak siostra to odkrywa? Jak siostra patrzy na to powołanie, Bóg naszym marzeniem i naszym spełnieniem? Bo to też jest wybór, jakieś konsekwencje w naszym życiu, pójście za Panem Jezusem, gdzie nie wszystko. To jak u świętego Józefa jest pewne, nie na wszystko mamy odpowiedzi, nie wszystko wiemy, prawda, ale w wierności i w ufności chcemy za naszym Panem, Zbawicielem pójść w konkretnej drodze, w konkretnej wspólnocie.
Ja sobie myślę, że ludzie za czasów Jezusa, jak i współcześni ludzie, noszą w swojej duszy niesamowity głód. To jest głód miłości. I nic i nikt nie jest w stanie tego głodu zaspokoić oprócz Jezusa, oprócz Boga. Ponieważ Bóg jest miłością. Możemy mieć kontakt z tym pragnieniem, głodem pragnieniem i pozwolić, aby samemu trochę to pragnienie gdzieś sobie coraz bardziej słyszeć i otwierać się na to pragnienie Boga, a możemy to pragnienie gdzieś sobie zagłuszać. Im bardziej pozwolimy, aby to pragnienie w nas gdzieś tak rozkwitało, rosło, im bardziej otwieramy się na ten głos Boga w nas, tym bardziej otwieramy się na miłość Jezusa, na tą miłość Boga, którą gdzieś niesamowicie pragniemy i potrzebujemy. I współczesny człowiek, człowiek też młody, z którym pracuję, pisząc też na blogu, który prowadzę na Deonie, ale też współpracując gdzieś gdzieś w szkole czy przy parafii, jest bardzo spragniony miłości. Jest głodny miłości. Ta miłość gdzieś, tej miłości gdzieś niesamowicie szuka, no nie zawsze w Bogu, w różnych relacjach, rzeczach, w podróżach, w rozwoju intelektu, ale to niestety tego głodu nie zaspokaja. To jest głód duszy, który istnieje gdzieś w każdym z nas, szczególnie właśnie w człowieku młodym. I czytając tak dzisiaj to orędzie papieża, zachwyciłam się, powiem, po 20 latach życia w zakonie. I co odkryłam? Że tak naprawdę człowiek współczesny, w tym również gdzieś ja, każdy powołany, musi najpierw odkryć, że to on jest marzeniem Boga. My najpierw jesteśmy upragnieni, ukochani przez Stwórcę, tak? I to najpierw Bóg o nas marzy. Bóg marzy, żeby ze mną być. Bóg marzy, żeby mnie obdarować miłością. Bóg marzy, żebym była spełniona na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej, intelektualnej. Bóg marzy po prostu o tym, żebym rozkwitła również w zakonie. Nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale również na płaszczyźnie gdzieś ludzkiej. W tym także, jak tu siostra powiedziała przede mną, również jako kobieta powołana do macierzyństwa, do dawania życia. My jako siostry, ja jako siostra oczywiście do dawania życia na płaszczyźnie duchowej. I bardzo ważne jest, abyśmy, aby młodzi przede wszystkim, ale również my, osoby konsekrowane, żebyśmy mieli kontakt, uważam, z tym pragnieniem, które Bóg gdzieś zaszczepił w naszym sercu. Ja Ciebie chcę, ja Ciebie pragnę, ja Ciebie pragnę gdzieś obdarować sobą. I to jest niesamowity dar, o którym pisze papież, tak? Również papież pisze o tym, że Bóg jak przychodzi do człowieka, to przychodzi nie w sposób spektakularny, nie przychodzi w sposób taki głośny, tak, tylko przychodzi cicho, delikatnie. I bardzo ważne jest mieć tak wyczulony głos na Boga, jak ten święty Józef. Bo był w tym niesamowity, tak? Papież tam podkreśla, Józef miał tak wyczulone ucho na Boga, że słyszy Boga w śnie, tak? I natychmiast wstaje i idzie. To jest niesamowite u niego, ta otwartość na Boga, tym również przejawiająca się wierność samemu Panu.
Takiej wrażliwości można powiedzieć, życzylibyśmy sobie, żeby w tym takim delikatnym jakby poruszeniu rozumieć Pana Boga, iść i realizować Jego wolę. Chciałem zapytać, jak siostra pracuje z młodymi ludźmi, kwestia wyboru, bo dziś też się bardzo dużo mówi, dorośli mówią o tym wyborze, prawda, że ja, my mamy, mamy wybór. A jak to jest właśnie z tym wyborem i zgodą na wolę Pana Boga, na realizowanie Jego zamysłu, Jego pomysłu, a nie takie stawianie siebie w centrum? Bo myślę, że życie małżeńskie, rodzinne, mama, tata również nie mogą siebie stawiać w celu, że oni tylko tą celowość życia ich, to powołanie do realizowania swojej misji i służba sobie nawzajem i służba dzieciom, które powołują dzięki łaskawości Pana Boga do życia, uczestniczą w tym darze stworzenia. A teraz w naszym życiu to kapłaństwo, życie zakonne to jest również życie dla i teraz jak to młodzi czy rozumieją, prawda? Bo to też dzisiaj właśnie siostra mówiła, kwestia tej woli Pana Boga, wcześniej siostra Tomira, czy tych lęków, obaw pewnego rodzaju. Jak to jest z wyborem i z odpowiedzią Panu Bogu?
Ja myślę, że lęk towarzyszy każdemu z nas. Lęk jako uczucie, tak? Towarzyszy gdzieś w odpowiedzi Bogu każdemu z nas. Pojawia się, bo to jest ryzyko. Oddać się w całości Bogu, to jest w jakiś sposób ryzyko. Jednak jeśli podejmiemy to ryzyko, a ja powiem zaraz, dlaczego warto podjąć to ryzyko, to czujemy się właśnie spełnieni, tak? Myślę, że nam się kojarzy często wola Boga z czymś z czymś takim trudnym. Myślimy, że Bóg coś nam odbierze. Jeśli, to, co powiedziała siostra Tomira, jeśli ja się zgodzę oddać Bogu wszystko, to gdzieś tam z tyłu głowy mam coś takiego, że czy na pewno ja zostanę obdarowana, czy na pewno ja się gdzieś się spełnię, czy ja się gdzieś tam na danej płaszczyźnie zrealizuję. I to jest bardzo ważna jest wiara, w jakiego Boga ja wierzę, tak? Jakiego Boga ja wierzę? Czy Bóg dla mnie jest dobrym ojcem, dobrym tatą, który chce dla mnie dobra? I czy wierzę mocno, że jeśli pójdę za Nim, to On mnie obdaruje po prostu swoją miłością, wspaniałymi gdzieś tam ludźmi, ale też krzyżem. Nie możemy też zapomnieć o krzyżu, które pojawia się w każdym gdzieś powołaniu, prawda? Ale czy wierzę w takiego Boga? Czy mam taki obraz Boga w sobie, Boga kochającego, dobrego, gdzie idąc za Nim, wierzę mocno, że zostanę gdzieś przyjęta, ukochana i rozwinę się na danej drodze, którą wybieram, którą tak naprawdę wcześniej Bóg dla mnie wybrał, bo to powołanie już nosimy w sobie, charyzmat powołania nosimy w sobie już od urodzenia, tak? Ważne, żebyśmy go odkryli w sobie i za tym charyzmatem gdzieś poszli, tak? I to jest bardzo ważne. Pracując z młodymi, ja widzę, jaki mają, przepraszam za słowo, ale taki kulawy obraz Boga. Boga gdzieś sędziego, który gdzieś tam każe, jak coś zrobię nie tak, to mi dorzuci, tak, ukaże. Ważne jest w rozeznawaniu woli Bożej, w jakiego Boga ja wierzę. Jeśli wierzę, że Bóg chce dla mnie dobra, jeśli wierzę, że Bóg mnie chce jako kobietę, jako dziewczynę też w zakonie, to to pójdę, bo wierzę, że to jest wspaniałe, tak? Pomimo tego, że czasem będzie trudno, jak w każdej miłości, w każdej relacji miłości, bo decyduje się tutaj tak naprawdę na najpiękniejszą z relacji, tak? Na bycie z Jezusem, na bycie wyłączne z Panem, tak? Bycie całkowicie dla Jego dyspozycji, ale ja myślę, że każdy powołany, jeśli decyduje się oddać całkowicie siebie Panu, to gdzieś tam czuje lęk, ale pomimo tego lęku gdzieś idę, bo ufam, nie?
Lęk, czy nie zawiodę tego, którego wybrałem, też. Może tak. A jak wygląda to od strony takiego świadectwa? Bo młodzi ludzie też odkrywają głos Pana Boga, ale patrzą na nas, i tak myślą, czy ja może w tę stronę nie pójdę, czy nie zostać księdzem, kapłanem, bratem zakonnym, czy nie zostać siostrą zakonną właśnie w zgromadzeniu takim aktywnym, takim czy innym, czy nawet wybrać się w taką, ktoś powie, bardzo poważną drogę do klasztoru kontemplacyjnego. Jak to jest z tymi przewodnikami, z tymi, którzy mogą też wskazać albo zaciemnić troszeczkę to rozeznawanie i pójście?
Ja myślę, że młodzi mają tak wyostrzony wzrok, jeśli chodzi o nas, osoby gdzieś prowadzące ich, że po prostu obserwują nas w codzienności. I jeśli jesteśmy z nimi na co dzień, to oni doskonale widzą, czy niesiemy na sobie jakieś maski, czy filtry upiększające, czy po prostu gdzieś promieniujemy gdzieś Bogiem. I doskonale umieją to po prostu ocenić. Ważne jest takie świadectwo po prostu bycia z sobą też, bycia, tego się nie da podrobić po prostu. Jesteśmy z Bogiem lub nie i młodzi to po prostu widzą, Ważne jest też doprowadzać ich, niesamowicie to jest ważne, doprowadzać ich nie do siebie jako siostry, tylko doprowadzać ich do Jezusa, tak? Doprowadzać ich do spotkania ze źródłem, w tym do spotkania ze Słowem Bożym, z Jezusem, który jest obecny w Słowie Bożym, do Jezusa, który jest obecny w adoracji, oczywiście gdzieś również w tych spotkaniach takich ludzkich gdzieś, tak, w formacji, ale bardzo ważne, żeby młodzi nie wiedzieli o Bogu, ale żeby Go doświadczyli sercem. Ja uważam, że mnóstwo ludzi młodych, bardzo dużo, ale nie tylko, dużo o Bogu wie, może nawet napisać książki o Jezusie, ale nie doświadczyło go sercem. Nie spotkali Jezusa w relacji, ja i on, tak? I coś innego jest napisać książkę o Jezusie, a coś innego z Jezusem po prostu, no po prostu doświadczyć go sercem. Ja go dziś słyszałam. To co ci dziś powiedział, jak go słyszałaś? Co ojcu dziś Jezus powiedział, jak go ojciec słyszał w Biblii, tak? Jakieś coś innego. Jezus żyje, po prostu on jest. To nie jest postać gdzieś z książki. I sztuką jest doprowadzić młodych nie do siebie, ale do Jezusa. Żeby go doświadczyli, bo jeśli doświadczą źródła, jak smakuje Pan, to pójdą. Tu już nie trzeba po prostu nawet nic mówić i świadczyć, bo wtedy idą w ciemno, bo wiedzą, że wiedzą, jak smakuje Jezus, a jego smaku się nie da podrobić.
Bardzo dziękuję. To siostra Łucja Sowińska. Ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny, też jest razem z nami. Wyższe seminarium, wyższe metropolitalne seminarium duchowne w Warszawie. Jak to jest z tą formacją kapłańską, czy formacją do kapłaństwa? Ojciec jako, ksiądz jako ojciec duchowny też może to od innej strony, takiej na przykład mężczyzny wyboru przed wieczką, jak może wybierają dziewczyny, ta wrażliwość dziewczyny na głos powołania, na rozeznanie, na tą służbę we wspólnocie Kościoła, a kapłaństwo, co takiego ważnego jest? Albo może co stało się takiego w życiu księdza? Bo jeszcze wiem, że brat jest też Chrystusowcem, więc u was w rodzinie dwóch zdecydowało się na pójście za Panem Jezusem. Co takiego się stało? Co przeważyło do tego, żeby powiedzieć Jezusowi tak?
Prawda, to wszystko, co ojciec powiedział. Powiedziałbym tak, jeśli chodzi tutaj o to moje doświadczenie, czy też moje przemyślenie. No istotnie tak jest. Mój starszy brat, 8 lat jest ode mnie starszy, on jest Chrystusowcem, obecnie na kontynencie północnoamerykańskim posługuje. I jeszcze jest młodszy brat Leszek. I tak, no jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście no, jego formacja, mojego starszego brata, no, która przebiegała już wtedy no, w Seminarium Chrystusowców w Poznaniu, no taki wywierała, myślę, mocny wpływ na to, jak odbierałem takie powołanie do kapłaństwa. Myślę, że dużo więcej wiedziałem na temat tej formacji kapłańskiej, jak ona wygląda w seminarium, od swoich rówieśników. I to niewątpliwie ten przykład brata tutaj ma swoje duże znaczenie, bym powiedział. Też różnych kapłanów, którzy na mojej drodze stali. Natomiast no, tutaj nie mogę też nie wspomnieć też po prostu takiego klimatu pobożnego, no, religijnego w rodzinie mojej tu najbliższej, za który jestem rodzicom wdzięczny. Myśmy po prostu no, tak byli, myślę, taką no, wierzącą, chodzącą regularnie do kościoła rodziną i to tak pamiętam po prostu, że pierwsze piątki, czy jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojednania, czy też drogi krzyżowe w takim malutkim kościele w Szczecinie, bo tam przychodziliśmy na świat jako właśnie bracia. Więc na pewno to mnie się też tak kojarzy, powiem szczerze, z tym, co święty Jan Paweł II napisał w książce o swoim powołaniu, mówiąc, że ten klęcznik w domu, na którym często widział swojego ojca, który także nocą się tam modlił, kiedy już no, młody Karol spał i nieraz gdzieś w ciągu nocy się obudził, to sam zapisał, że często widział swojego ojca na tym klęczniku zatopionego w modlitwie, że to było jego takie domowe seminarium. I myślę, że też o tym nie możemy zapominać w takiej formacji seminaryjnej, czy też formacji do ślubów wieczystych, ponieważ no niewątpliwie człowiek, który przychodzi do seminarium, on już jest ukształtowany w dużej mierze przez to, co wyniósł z domu rodzinnego. I przychodzą te lata...
Tak, wejdę w zdanie, nie zawsze może być tak, jak w przypadku może wielu powołanych, że ta rodzina jest taka... Pamiętam, z ojcem Jackiem wracaliśmy z Paryża po podróży, po pielgrzymce Ojca Świętego i wstąpiliśmy do takiej wspólnoty benedyktynów, No i dziwiliśmy się temu, bo tylu młodych ludzi. I pytaliśmy jednego z Benedyktów, jak to jest możliwe we Francji. A on powiedział, właśnie ci młodzi ludzie, to nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Oni przyszli z rodzin katolickich, prawda? Że ta rodzina katolicka, tak jak ksiądz mówi, jest takim, czy może być takim momentem wzrostu i odczytania też powołania. A dziś te pęknięcia różnego rodzaju w świecie, w Europie, w Polsce też następują, że może ta rodzina też nie taka po ludzku i patrząc nie jest doskonała, a jednak Pan Bóg powołuje.
To prawda i to widzimy, że przychodzą ludzie, często wydaje się, że środowisk bardzo takich dalekich Kościołowi i wrogich, a przychodzą. I to jest właśnie takie fascynujące. Myślę, że łaska Pana Boga, dar powołania jest w stanie się przebić często przez, wydawałoby się, takie no, mury nie do pokonania po ludzku sądząc, ale rzeczywiście no, Pan Bóg jest jednak wszechmogący i to bardzo tak przedziwnie objawia się. Także w tych ludziach, którzy pukają do seminarium, często też doświadczywszy w swoim życiu, bym tak powiedział, zafascynowania Panem Bogiem. Bo to, co mu powiedziała przed chwilą siostra Łucja, mnie się wydaje też bardzo ważne, że jest tutaj potrzebne w takim odczytaniu powołania takie zafascynowanie. To pamiętam nasz ojciec duchowny, ksiądz Tadeusz Huk, jakoś tak bardzo często, tak jak go zapamiętałem z seminarium, często o tym mówił, że potrzeba takiego zafascynowania najpierw mojego osobistego, żebym to zafascynowanie mógł pokazywać innym ludziom, do których Kościół posyła, a wiemy, że tak najgłębiej Pan Bóg. I to jest, myślę, bardzo ważne. I tak jeszcze wracając do tego, co też ojciec tu na początku troszkę zadał w tym pytaniu o seminarium, myślę, że to jest takie bardzo też trudne dzisiaj zadanie, które przed formatorami, przed całą wspólnotą seminaryjną stoi, bo to też i alumni wzajemnie też są dla siebie takimi ludźmi, którzy się formują we wspólnocie, to myślę sami wiemy, tak jak chociażby rodzina też jest takim miejscem niewątpliwie formacyjnym. Bo w seminarium staramy się jak najlepiej, każdy z tych różnych aspektów, w których człowiek funkcjonuje, i najpierw młodemu człowiekowi jakoś tak pokazywać, uświadamiać mu często i też pokazywać, jakie są drogi rozwoju. To wiadomo, modlitwa, ten osobisty kontakt z Bogiem poprzez studiowanie Pisma Świętego, ale także też na pewno tu jest też ważny ten aspekt takiej po prostu formacji intelektualnej, tak patrząc od strony może jakichś takich możliwości człowieka czy uprawnień. Chodzi o to, że po prostu odbywamy też studia wyższe, magisterskie w ramach seminarium, które chociażby tam później umożliwiają nauczanie katechezy. Ale o wiele ważniejsze jest też to, myślę, że w takim dobrym rozwoju człowieka, to jest to, co tak mocno tutaj już było zaakcentowanie, moja osobista relacja z Bogiem, a z drugiej też tak to widzę, znajomość dobrej teologii, dobra znajomość takiej bardzo dobrej teologii, bym powiedział, żeby były takie te dwa filary, że ja znam nauczanie Kościoła, wiem chociażby co mówi katechizm Kościoła katolickiego, znam objawienie Boże, i też mam tę osobistą relację z Bogiem, bo to jest na pewno tutaj kluczowe. To tak jak papież Benedykt XVI, wiemy, mówił, że chrześcijaństwo nie polega tylko na odpowiednim zbiorze przekonań, tylko to jest właśnie żywa relacja z żywą osobą Jezusa Chrystusa.
Jak to jest z tym pójść za mną i takie poczucie dzisiaj w młodych ludziach powołanych, tych, którzy się formują, to, że oni też mają być przewodnikami, tak? Bo to ta moja relacja z Jezusem, ta moja świadomość tego, ku czemu czy ku komu idę, czy z kim idę przez życie, po co to wszystko jest, prawda? I pomoc w tym też innym odkrywaniu prawdy o Bogu, życiu z Panem Bogiem, bo myślę, że to też, jeżeli mówimy te kryzysy, to gdzieś w człowieku coś następuje, jakieś pęknięcie, i stąd rozpoczynają się kryzysy, można powiedzieć, w każdym powołaniu czy w każdym miejscu na ziemi. I teraz jak to wygląda z tą świadomością? Ja jestem powołany i chcę być przewodnikiem, chcę być tym, który żyje z ludźmi i pośród ludzi.
Myślę, że to jest tak, jak właśnie dzisiaj liturgia nam podpowiada. Pan Bóg mówi, że jest pasterzem i no Bóg jest tym pasterzem, to wiemy. Natomiast my jesteśmy jednocześnie, można powiedzieć, my jako chociażby no, kapłani, tymi, którzy są powołani do tego, żeby być pasterzami, to niewątpliwie, ale wcześniej też jesteśmy do tego powołani, by być, wiadomo, chrześcijanami, a więc być tymi owieczkami, które dają się prowadzić Jezusowi. Niewątpliwie tu też wchodzi ten aspekt takiej formacji, także na tej płaszczyźnie, bym powiedział, ludzkiej, emocjonalnej, związanej z moją umiejętnością budowania relacji. Także tu to jest taki, myślę, proces bardzo złożony, żeby rzeczywiście z seminarium wyszedł człowiek, który będzie gotowy pociągnąć i będzie w stanie no tak właśnie zafascynować, bym powiedział, innych, że warto pójść za Jezusem. I też szczerze mówiąc, nie mam tutaj złudzeń, nawet jak patrzę na siebie, to jest jednak tak, że na pewno byłoby takim wielkim niebezpieczeństwem takie przekonanie, że kiedy wychodzę już z katedry jako kapłan, to jestem doskonale i tak w sposób skończony, uformowany, tylko na pewno każde kolejne doświadczenie, które jest moim udziałem, to też jest takie zaproszenie, tak jak to często mówimy, takiej no nieustającej formacji. To myślę warto uświadomić. No, na pewno też widzimy, bo ja bym też tak powiedział tu może tak paradoksalnie, że kryzysy, które przeżywa człowiek, młody człowiek, człowiek będący w seminarium czy w formacji, one mogą być bardzo potrzebne i zwykle z takiego kryzysu można bardzo dużo dobrego dla takiego człowieka wyciągnąć. Jeżeli się dobrze przeżywa kryzysy, to myślę, wiemy, że to nawet tak mówimy, że wbrew pozorom to jest nawet często bardzo dobry znak. Jeżeli ja przeżywam kryzys, to znaczy, że we mnie coś się dzieje i ja jestem w stanie no, wyjść z tego umocnionym. To tak jak no, święty Ignacy, wiemy, klasyka duchowości, często tak powtarza w swoich ćwiczeniach duchownych, mówiąc o tym, że jest czas strapienia, jest czas pocieszenia. I tutaj warto o tym pamiętać, że my jednak jako ludzie no, słabi, którzy mamy jakieś i słabości i grzechy w historii swojego życia, no, przez te kryzysy możemy dojrzewać. My możemy wyciągać pozytywne wnioski na przyszłość i po to jesteśmy jako formatorzy, no, jako ojcowie duchowni też i jak mówimy przełożeni zewnętrzni. Także ja bym tutaj też tak chciał dodawać odwagi młodym ludziom, żeby no, nie lękali się pójść za głosem powołania, tak jak siostra Tomira na początku mówiła, bo że Pan Bóg na pewno nie jest w kryzysie, Pan Bóg na pewno woła, Pan Bóg powołuje nowych ludzi.
Myślę, co więcej możemy powiedzieć, patrząc na historię Kościoła, że właśnie Pan Bóg nie jest w kryzysie, Pan Bóg się nie zniechęca nami, bo nawet potrafi z tych, którzy wrogami byli na początku, prawda, albo zagubili swoje człowieczeństwo, wyciągnąć ich i uczynić pięknymi narzędziami dla siebie, ale też i dla wspólnoty Kościoła, pięknymi świadkami miłości, pochylania się nad człowiekiem, pomagania, odkrywania prawdy o życiu, o świecie, o sobie. Tak to, tylko musimy chcieć to też zauważyć, że tak rzeczywiście jest i Pan Bóg jest mocny i jest łaskawy i tak czyni.
Zdecydowanie tak. No jako Paweł, no to wypada mi tutaj wspomnieć o świętym Pawle apostole, który przecież no, został przez Boga powołany, a wcześniej no, prześladował Kościół, a przecież został apostołem narodów. Także jak najbardziej zgadzam się. Tak, Pan Bóg naprawdę no, potrafi działać w sposób przedziwny i na pewno nie rezygnuje, no, nie męczy się, jak też mówimy, podążając za nami, okazując nam miłość. To myślę też warto o tym wspomnieć.
Bardzo dziękuję. To był głos księdza Pawła Walkiewicza, ojca duchownego seminarium w Warszawie. Drodzy Państwo, zaproszę do kontaktu. Pokażemy nasze telefony, będziemy je wyświetlali też, żeby Państwo mogli z nami się skomunikować. Zapraszamy do tej komunikacji. Dziś temat powołanie, Bóg naszym marzeniem i spełnieniem, może i Państwa doświadczenie jako rodziców, jako mamy, taty, czy tych, którzy są powołani, którzy może rozeznają swoje powołanie, pytają się siebie i decydują się na konkretny krok. Więc czekamy. 56 651 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Mamy też połączenie z ojcem Piotrem Reckim. Witamy. Delegat ojca prowincjała do spraw powołań Polskiej Prowincji Zakonu PR-ów. Witamy ojca serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Czcigodny ojcze, PR-zy zawsze nam się kojarzą z taką fundamentalną pracą z młodymi dla młodych, a dziś o powołaniach. Więc to też to kształcenie czy towarzyszenie młodemu pokoleniu może być takim przyczynkiem do tego, że również usłyszą na tyle tej wrażliwości w sobie, będą mieli tej miłości do Pana Boga, będą przeżywali ją, bo wy formujecie młodzież właśnie w duchu katolickim, takiego właśnie też rozeznawania. Jak taka formacja, a później ta kolejna, tak, jest przyczynkiem do tego, że młodzi decydują się na powiedzenie Panu Bogu tak, słyszą ten głos, pójdź za mną.
Pijarze mówią, że to jest takie nasze hasło, życie oddane wychowaniu. I rzeczywiście pijar to jest ktoś, kto jest z dziećmi, jest z młodzieżą, kto naucza, kto wychowuje i kto towarzyszy. I to nasze towarzyszenie rzeczywiście w dalszej, bliższej konsekwencji bardzo często doprowadza nas do tego, że przychodzi do nas młody człowiek, który dzieli się swoimi poszukiwaniami Pana Boga. Oczywiście stosunkowo rzadko jest to takie poszukiwanie, które nakierowuje młodego człowieka na życie kapłańskie czy zakonne. O wiele częściej są to rozterki młodych ludzi związane z życiem małżeńskim chociażby. Ale rzeczywiście to jest tak, że nasza obecność pośród tych ludzi często przez bardzo wiele lat, bo mamy w Warszawie mamy przedszkole, w kilkunastu miejscach mamy szkoły podstawowe w Polsce, szkoły, w ogóle szkoły, też licea. Także ta nasza obecność rzeczywiście owocuje tym, że ci młodzi ludzie dobierają czy nabierają do nas takiego zaufania. Wiedzą, że mogą przyjść do PR-a. PR to nie tylko katecheta, ale to także nauczyciel innych przedmiotów, ale także wychowawca klasy. I rzeczywiście widać, że dzisiaj młody człowiek jest trochę zagubiony w tym świecie i bardzo często o swoim powołaniu nie ma z kim porozmawiać. Nie może pójść do rodziców z jakiegoś powodu. Często rodzice właśnie odradzają drogę życia kapłańskiego czy zakonnego. Nie może pójść do nauczyciela, nie może pójść do kolegów, bo nie zrozumieją, bo wyśmieją. I właśnie wtedy jest ktoś taki jak PR, którego często znają przez wiele lat. I to jest taki dobry owoc, dobry skutek naszego bycia wśród młodych, z młodymi od wielu lat często.
Taka formacja chrześcijańska, ogólnoludzka, to takie rozeznawanie też swojego powołania, jak dla was, jako PR-ów, jako dla zakonu, też to wygląda, jakie to są wyzwania, bo wiem, że i wszystkie wspólnoty zakonne też mają swoich chociażby powołaniowców, takim jest i ojciec, tak to w skrócie moglibyśmy powiedzieć, ta praca, ta taka przyjaźń zgromadzenia z młodymi ludźmi, z młodymi chłopakami czy mężczyznami, z młodymi dziewczynami, takie przyglądanie się sobie nawzajem, taka podpowiedź, to też jest taki moment, w którym oni mogą rozeznać i powiedzieć tak, że to jest to moje miejsce, że chcę tak jak ci, których poznałem, czy których charyzmat rozeznałem.
Ja mam taką radość i wielką przyjemność i wielką łaskę, bo tak sobie to poczytuję, że w sumie powołaniami zajmuję się już od 10 lat w naszej prowincji. Od 2 lat jestem delegatem ojca prowincjała, ale wcześniej to też było duszpasterstwo powołań. A od 5 lat jestem ojcem duchownym w naszym pijarskim seminarium. Więc mam w seminarium kilkunastu chłopaków, których tak naprawdę znałem jeszcze zanim zostali pijarami, zanim składali swoje pierwsze śruby. Towarzyszyłem im na tej drodze rozeznawania powołania. To, co mogę powiedzieć, co wiem od nich i co oni bardzo sobie cenią i bardzo jakoś no, odważnie i głośno o tym mówią, to jest właśnie to, co my nazywamy słowem towarzyszenie, czy bycie blisko, bycie w dyspozycji. Młody człowiek potrzebuje kogoś takiego, do kogo przyjdzie, z kim porozmawia na każdy temat bez żadnego tabu. Ale jest jeszcze coś, co ojciec generał PR-ów kilka lat temu napisał w jednym ze swoich listów do wszystkich PR-ów, a do powołaniowców szczególnie. Napisał takie zdanie, które ja uczyniłem mottem mojej pracy powołaniowej, mojej pracy duszpasterskiej. I ojciec generał napisał tak. Jako pijarzy mamy odważnie proponować młodym nasz sposób życia. I myślę, że tych powołań byłoby w Polsce i nie tylko w Polsce dużo więcej, gdybyśmy się nie zatrzymali na tym towarzyszeniu. Tego towarzyszenia jest bardzo dużo. Podobnie jak bardzo dużo jest modlitwy. Ja widzę to po mojej wspólnocie seminaryjnej. My się bardzo dużo modlimy o nowe powołania. O to, żeby ławki w naszej kaplicy seminaryjnej nigdy nie były puste. W innych naszych klasztorach pijarskich, w Polsce, na świecie, ta modlitwa jest. Dzisiaj tej modlitwy jeszcze więcej, Niedziela Dobrego Pasterza. Mobilizacja w tej modlitwie naprawdę jest ogromna i ja mam świadomość tego, że my się modlimy. Mam świadomość tego, że my towarzyszymy. Ale moja obserwacja jest taka, że chyba za mało proponujemy. Boimy się, że młody człowiek się zrazi, że naszą propozycję odbierze jako coś no, dla siebie niezrozumiałego, coś, co zupełnie zburzy mu jego wizję świata. Więc ja myślę, ojcze, odpowiadając na twoje pytanie, to tak naprawdę to są takie 3 słowa, tak jak dzisiaj mieliśmy 3 słowa, klucze w orędziu papieża Franciszka, tak ja bym chciał też powiedzieć takie 3 słowa klucze. Pierwsze to jest modlitwa, drugie to jest towarzyszenie, a trzecie to jest proponowanie. Kiedy widzę, że młody człowiek szuka Pana Boga i go próbuje znajdować i że on coś czuje w sercu, głos Pana Boga słyszy, to jeżeli ja mu towarzyszę, to mam prawo, a myślę, że nawet obowiązek w pewnym momencie zaproponować mu taką czy inną drogę życia, również zakonnego i kapłańskiego.
Pięknie, dziękuję. Drodzy Państwo, jak mówię, zapraszam też do kontaktu. Wiem, że mamy pierwszego widza. Prosimy, Telewizja Trwam, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Mieczysław z Kalisza.
Na wieki wieków, amen.
Ja taką mam informację nietypową, bo to chodzi o powołanie już jak gdyby prawie na końcówce. Ale bardzo ciekawe i stąd, jeżeli by była możliwość nawiązania kontaktu z parafią rzymskokatolicką w Astanie, w której proboszczem jest i egzorcystą jest ksiądz Stanisław Choinka, który w ubiegłym roku przez prezydenta Dudę oznaczony jest krzyżem oficerskim Odrodzenia Polski. W moim przekonaniu jest to osoba, która jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Lotniczy w 1956 roku. I podobnie jak ja, w końcu czerwca 1956 roku jechaliśmy eszelonem cały Wydział Lotniczy Specjalność Płatowca Silniki i Osprzęt na trasie Warszawa-Wschodnia z karmierzyce do Oleśnicy przez 3 dni kalendarzowe, w którym niektórzy dowiedzieli się, że Stasiu Choinka odrobi wojsko i pójdzie do seminarium. Stasiu Choinka wrócił jednak do Warszawy. Musiał przyjąć prawdopodobnie nakaz pracy do WSK w Kęcie. Jako prowadzący obliczenia wytrzymałościowe skrzydła samolotu Wilga i Iskra spisał się znakomicie, ponieważ ten typ samolotów lata do dziś, co prawda, w nieznacznej ilości.
Panie Mieczysławie, czyli mamy taki przyczynek, może i pytanie o późne powołanie, jak to jest też z rozeznawaniem?
Bo on już jest wiekowy, więc chodziło o to nietypowy więc jak chcę powiedzieć, że w latach 60. dopiero wstąpił do zakonu w Warszawie, ulica Miodowa. Mhm. W zakonie miał celę z łóżkiem i krzyżem, a dodatkowym przedmiotem była łopata śmigła. I z takim wyposażeniem przyjął wizytę dziekana Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej z radzieckim naukowcem dziedziny lotnictwa. Dziekan był kolegą z tego samego roku.
Panie Mieczysławie, bardzo dziękuję. Dziękuję. To też pytanie może do naszych czy tutaj kapłanów, jak z tymi powołaniami i rozeznaniem. Bo zazwyczaj tak myśleliśmy, szkoła średnia, prawda, po maturze młodzi wybierają się do seminarium czy do wspólnoty zakonnej, dziewczyny. Jak to jest, księże Pawle, ksiądz Paweł Walkiewicz, w księdza doświadczeniu, tak, chociażby w seminarium w Warszawie?
Jeśli już jest ktoś, kto usłyszał dzięki choćby dobrym kontaktom z duszpasterzom powołanie, by być kapłanem diecezjalnym, bo to mogę tak, myślę, powiedzieć najprościej, o tym wiem, to po prostu trzeba nawiązać kontakt ze swoim seminarium diecezjalnym, czy też no, z tym seminarium diecezjalnym, do którego chce się wstąpić. I tyle, wiadomo, że tutaj na pewno trzeba mieć wcześniej maturę. Natomiast, jak rozumiem, też chodzi o te takie powołania późniejsze. Tak jak patrzymy w Warszawie, rzeczywiście jest bardzo często tak, że powołanie rozpoznają ci, którzy już podjęli jakieś studia, a nawet często je zakończyli. I rzeczywiście jest dzisiaj tak, że przychodzą czy też pukają do furty seminaryjnej ludzie, którzy no już mają no nie tyle, może 19-20 lat, ale nawet i 30 plus, czy nawet dużo więcej, powiem szczerze. Więc najprościej, jeżeli no, słuchają nas, daj Boże, tacy, którzy rozeznają, że może są powołani, a już tych lat trochę jest, to po prostu zgłosić się do swojego seminarium duchownego, do seminarium tak duchownego i oczywiście tam zawsze jest dyżur przełożonego, który będzie gotów się spotkać, udzielić informacji. Wiemy też, może tak bardziej tutaj nasi świadomi słuchacze, że jest obecnie w Łodzi takie seminarium dla tych starszych powołań 35+, jak to może często tak skrótowo mówimy, ale tutaj taka jest praktyka po prostu, tak podpowiadając, że jest po prostu pierwszym krokiem zawsze kontakt ze swoim, można powiedzieć, właściwym seminarium i się wtedy indywidualnie rozeznaje już, przynajmniej tak w Warszawie to wygląda, czy lepiej będzie dla tego kandydata wstąpić do tego seminarium w Łodzi, później oczywiście z perspektywą tego, że będzie tutaj w naszej diecezji warszawskiej pracował, czy formować się tutaj na miejscu w Warszawie. I analogicznie pewnie jest też w innych seminariach w naszej ojczyźnie. I tu, no myślę, tak, to są te najprostsze takie odpowiedzi, a od razu mogę tak dopowiedzieć, że wydaje mnie się, że właśnie dzisiaj to duszpasterstwo akademickie, ono tak nabiera coraz bardziej też takiego profilu powołaniowego, bo tam, mówię, no, jakoś tak dużo młodych ludzi zaczyna słyszeć, rozeznaje, czy słyszy na tyle mocno, że wstępuje do seminarium w trakcie studiów czy po studiach.
Ojcze Piotrze, a u was jak to wygląda w waszym doświadczeniu? podpowiedź dla takiego właśnie mężczyzny, który rozeznaje czy rozpoznaje powołanie później?
Przez 10 lat mojego kontaktu, mojego zaangażowania w pasterstwo powołań odebrałem no, dosłownie kilka, nie wiem, 5-6 telefonów od starszych panów, wdowców albo kawalerów, którzy rzeczywiście pytali o możliwość wstąpienia do naszego zakonu, do naszej prowincji. Natomiast u nas tym, co tychże starszych panów często zraża, jest dość długa formacja, bo mamy przednowicjat, mamy nowicjat, później mamy 4 lata studiów, później mamy praktykę roczną, później dopiero 2 ostatnie lata studiów. Więc dla takiego człowieka, który już trochę przeżył, perspektywa wielu lat jeszcze formacji i czekania na te święcenia kapłańskie, no to jest taka perspektywa, która raczej motywuje ich do tego, by szukać między innymi na przykład w Łodzi w tym seminarium 35+. Ja tylko jeszcze powiem, że powołanie jest tajemnicą. Jan Paweł II nam o tym powiedział. Powołanie to dar i tajemnica. A skoro tajemnica, no to Panu Bogu nikt nie zabroni powoływać. Powołuje młodych, powołuje starszych. Być może pamiętamy, wiemy, kilka dni temu Polskę obiegła wiadomość o śmierci jednego z kapłanów. Miał 84 lata, ale święcenia kapłańskie przyjął chyba w wieku, jeżeli się nie mylę, 76 lat. Więc to było takie późne powołanie. Kilka lat posłużył kościołowi. To jest wielka tajemnica Pana Boga. Takie powołania też są piękne i te są potrzebne.
Siostro Tomiro, późniejsze powołania. Nie? Tak, słychać siostrę. Jak to wygląda w takim rozeznawaniu, prawda? Bo i myślę, przesuwa się troszeczkę ten czas, kiedy młodzi decydują się na wspólnotę małżeńską, rodzinną. Też zawsze no, zabiegamy o to, żeby to były takie odpowiedzialne kroki, żeby też mieć tą świadomość odpowiedzialności za ten krok, który się podejmie, a nie za moment jakaś zmiana. A tutaj, jeżeli chodzi o takie rozeznanie na drodze życia konsekrowanego, zakonnego. To nie wiem, spróbujemy może telefon. Nie wiem, czy mamy jakiś telefon. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oglądam program.
Proszę nam się przedstawić.
Wiesław ze Śląska.
Odważnie, Panie Wiesławie.
Wiesław ze Śląska.
Jesteśmy. Tylko proszę wyciszyć swój odbiornik telewizyjny, bo komunikujemy się przez telefon. Tak będzie nam łatwiej po drodze.
Chciałbym taką swoją zdanie poświęcić, bo jestem jeszcze przedwojennym człowiekiem i martwi mnie przyszłość Kościoła, a zastanawiam się, czy nie pasowałoby, czy nie należałoby wniknąć w temat, czy duszpasterze, nie ma wśród duszpasterzy takich osób, które świadczą swoje powołanie połowicznie i co ma wpływ na młodzież. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję. Zapytamy też może naszych gości, jak to jest z tym świadectwem, co nam, czy co młodemu człowiekowi może przeszkodzić. Ja powiem, pamiętam te nasze doświadczenia też młodych chłopaków, którzy szliśmy do seminariów, to zazwyczaj jest tak, że też kapłan nas budował. To, co robił, to w jaki sposób właśnie, jakim był duszpasterzem, jaki miał kontakt z młodymi ludźmi, co proponował, prawda? To był, można powiedzieć, to były nieraz niesamowite doświadczenia. Ja pamiętam, myśmy nawet tak czasem robili, że chodziliśmy do swojego księdza na katechezę, no a jeszcze chodziliśmy do tego, którego żeśmy lubili słuchać. I on nie miał nic przeciwko temu, żeśmy się czasem tak wybierali na taką katechezę dodatkową, ale to właśnie księża nas pociągali. Więc zapytam się, może ojciec Piotr nam powie, ojcze, jak to jest z tym duszpasterstwem, bo też oprócz tej formacji pracy z dziećmi, młodzieżą, jesteście też duszpasterzami. To taka połowiczność w tym byciu duszpasterzem. To tak ojciec powiedział, czy ja bym chciał komuś zaproponować życie, jakie prowadzę?
Ojcze, nasuwają mi się słowa arcybiskupa Fultona Sheena z jednej z jego książek i on tam takie piękne zdanie napisał. Napisał tak, że najlepszą kuźnią powołań jest zakrystia. Czyli jeżeli ksiądz przychodzi do zakrystii, przygotowuje się przed mszą świętą, jest skupiony, modli się, po mszy świętej wraca do zakrystii i znowuż robi dziękczynienie. Nie rozmawia na prawo, na lewo, tylko najpierw rozmawia z Panem Bogiem, to dla ministranta, dla lektora jest to najlepsze, najpiękniejsze świadectwo. Bo widzi księdza na kolanach. Ludzie księdza widzą wszędzie, tak? Widzą go przy ołtarzu, widzą go w konfesjonale, widzą go w wielu przestrzeniach, w salce katechetycznej, na rowerze, ale niestety chyba zbyt rzadko widzą kapłana na kolanach. I dla młodego człowieka świadectwo kapłana na kolanach jest naprawdę, powiedziałbym, fundamentalne. Sam mam w pamięci obraz młodego wikarego z jednej z parafii Koszalińsko-Kłobrzeckiej diecezji, którego miałem radość obserwować przez kilka lat. To był kapłan, którego najczęściej widziałem na kolanach. I myślę, że to jest klucz. Modlitwa kapłana, widzieć księdza na kolanach. Druga rzecz, która jest ważna i z której ja sobie też osobiście często robię rachunek sumienia, czy ja się daję zobaczyć ludziom, nie tylko młodym, w habicie. Proszę zobaczyć, że bardzo często księża, także zakonnicy, chodzą bez habitu. Często chodzą bez koloratki. I myślę, że kiedy mówimy o kryzysie powołań, wszystko jedno, czy w sposób uzasadniony, czy nieuzasadniony ten termin kryzys wypływa, wszyscy, jak myślę, jak jeden kapłan i każdy z nas, duszpasterzy, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie o takie rzeczy, nie? Czy widzą mnie ludzie na kolanach, czy widzą mnie ludzie w habicie, czy mam dla ludzi czas? To myślę, są kluczowe rzeczy.
I też myślę, to jak podkreślamy to orędzie Ojca Świętego Franciszka, ta radość, prawda? Wierność bliskości Boga i człowieka, czy ja też jestem takim radosnym w tym pójściu za Panem Jezusem, nie tak, że taki klapnięty, bo wiadomo, że życie stawia wymagania i każdy dzień stawia przed nami wymagania, ale teraz jakie jest to moje powołanie, to pójście za Panem Jezusem, bo to cały czas możemy wracać do tego pięknego zdania ojca generała, który mówił, no czy chcielibyście przyjąć nasz sposób życia. Czy ja teraz mógłbym osobiście tak stanąć i powiedzieć każdemu, proponuję, pójdź, weź w moje życie, w tą wspólnotę, którą ja tworzę, za którą jestem odpowiedzialny, jestem jednym z, prawda?
Tak, tylko my nie każdemu proponujemy. To nie jest tak, że proponujemy każdemu absolwentowi pijarskiego liceum. Oczywiście, że nie. To jest tak. Towarzyszenie. Najpierw jest modlitwa i towarzyszenie. Proponowanie to jest dopiero trzeci krok.
Pięknie. Dziękuję, księże Pawle. Słowo jeszcze takie na podsumowanie, bo z siostrą Tamirą mamy problem, żeby się skomunikować, bo nam się trochę łącze przycięło. Podsumowanie naszego spotkania, tego powołanie Bóg naszym marzeniem i spełnieniem.
Myślę, że trudno dać inne podsumowanie, jak właśnie to, o czym już tutaj ojciec przed chwilą powiedział, o tej tajemnicy radości, bo to jest też podsumowanie choćby tego orędzia, które papież Franciszek nam w tym roku daje, mówiąc, że ta radość jest wynikiem tego, że jesteśmy właśnie wierni swojemu powołaniu. On tam, wiemy, że papież Franciszek napisał o tej, no nawiązując do hymnu liturgicznego, o nieskazitelnej radości, która była udziałem domu w świętej rodzinie. I do tego bym zachęcał. Też pisze papież o radości prostoty, radości odczuwanej przez tych którzy rzeczywiście idą za Bogiem. I myślę, że to niech będzie takim podsumowaniem, że podążanie za Bogiem to nie jest właśnie jakieś takie rezygnacja z życia, tylko wprost przeciwnie. Odnajdywanie życia w pełni i odnajdywanie głębszej radości. Dlatego na pewno warto za powołaniem, za głosem powołania pójść.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat powołanie, Bóg naszym marzeniem i spełnieniem, to też z racji Niedzieli Dobrego Pasterza i kolejnego Światowego Dnia Modlitwy o życie w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym. Byli z nami siostra Tomira Brzezińska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Była też siostra Łucja Sowińska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. I kapłani, ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie, wiceprzewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i ojciec Piotr Recki z polskiej prowincji Zakonu PR-ów, delegat ojca prowincjała właśnie do spraw powołań. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, oczywiście spotkanie też z naszymi gośćmi na antenie Radia Maryja. Tam będzie też możliwość, okazja do kontaktu telefonicznego, do wspólnej rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.